W debacie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. PKO SA, drugi co do wielkości bank w kraju, wrócił całkowicie w polskie ręce. Dotychczasowy właściciel, włoska grupa UniCredit, odsprzedała swoje udziały konsorcjum PZU i Polskiego Towarzystwa i Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Teraz czas na debatę w naszej rozgłośni o tym, co wczoraj się stało. Witam gości, a są nimi Janusz Szewczak, ekonomista i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór.
Profesor Artur Paździor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Politechnika Lubelska.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie pośle, do pana pierwsze pytanie. Czy to jest ta repolonizacja banków? To jest ten termin, który należy definiować, ten wczorajszy zakup?
No w jakimś sensie na pewno tak, bo to można nazwać różnie odzyskiwaniem czegoś, co żeśmy tanio, głupio, często w atmosferze podejrzeń czy skandali wyprzedawali, bo przypomnijmy, ten sektor bankowy w dużej mierze został w latach 90. wyprzedany na rzecz kapitału zagranicznego i udział tego kapitału w strukturze bankowej był w Polsce na poziomie około 60% paru. W tej chwili on zmaleje do około połowy, czyli 50% będzie miał kapitał zagraniczny udziału, połowę będą to polskie banki. Ale przypomnijmy, że w większości krajów strefy euro Unii Europejskiej udział kapitału zagranicznego jest na poziomie między 5 a 15%, no może z wyjątkiem Londynu, bo to centrum światowe, bankowe. A więc to jeszcze nie jest taka typowa, bym powiedział, sytuacja dla rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej.
Ale to jest ten powrót do macierzy.
To jest właściwy kierunek, bo kto nie ma banków we własnym kraju, ten ma naprawdę niewiele do powiedzenia. Jest oczywiście pytanie, czy nie jest tak, że tanio sprzedaliśmy, a drogo żeśmy odkupili. Czy to jest właściwy moment, czy może trzeba było jeszcze troszkę tych Włochów przytrzymać, bo to włoski sektor bankowy ma poważne problemy i właściciel dotychczasowy UniCredit. Bo przypomnijmy, ten bank sprzedało środowisko wicepremiera Balcerowicza, pan Wąsacz, pani Gornasiewicz, no za około 4 miliardy złotych. Włosi przez te kilkanaście lat zarobili na polskich klientach około 20 miliardów złotych i teraz nam sprzedali za ponad 10, prawie 11 miliardów złotych, czyli no, że daj Boże wszystkim takie interesy, prawda, kupić za 4 miliardy, a zarobić na tym 30 miliardów.
17.
No, ale chyba nie o takie interesy nam chodzi i miejmy nadzieję, że te błędy po prostu trzeba naprawiać.
17 lat trwała ta własność włoskiego UniCredit. Panie profesorze, to jest ten, tak jak pytam, powrót do macierzy, ta repolonizacja, to właściwy kierunek, o którym pan poseł wspomniał?
Wydaje się, że tak. No, jeszcze 10-15 lat temu ekonomiści zadawali sobie pytanie, czy kapitał ma narodowość. Po kryzysie subprime i reperkusjach, które były z tym związane, rzeczywiście można odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Zgodzę się z panem posłem, że rzeczywiście ta repolonizacja no, jest potrzebna. Pytanie tylko, tak jak słusznie pan poseł zauważył.
Jakim cenę, kosztem?
No właśnie, o cenę, czas, perspektywy. No i taki pomysł biznesowy na to, co z tym dużym udziałem już zrobić. No on jest duży, biorąc pod uwagę nasze zaszłości historyczne. Tak jak pan poseł wspomniał, nie jest duży, biorąc pod uwagę pewne proporcje, które występują w krajach Europy Zachodniej.
Ekonomia to system naczyń połączonych. Państwo ekonomiści bardzo lubią przywoływać ten termin, to pojęcie. Ale tutaj, panie profesorze, dochodzimy do chyba bardzo szczególnej rzeczy, bo fakt, łączymy jeden z największych banków w Polsce, drugi co do wielkości, z przepotężną instytucją ubezpieczeniową, największą w tej części Europy.
No tak, pierwsza sprawa to jest połączenie z PZU, fuzję, czy wchłonięcie można nawet powiedzieć. A drugi element to jest jak gdyby konsolidacja w jednych rękach także no, największego banku funkcjonującego w Polsce, czyli PKO BP w rękach Skarbu Państwa.
A więc dwa banki w jednym ręku.
Tak, z jednej strony to są duże szanse jak gdyby takiego czynnego, bezpośredniego oddziaływania w sytuacji zagrożenia płynnością na rynku międzybankowym, w sektorze finansowym. Z drugiej strony stwarza to zagrożenie monopolizacji.
Dyktowania warunków?
W pewnym sensie tak. No, dużo będzie zależało od tak jak wspomniałem, pomysłu biznesowego. Jeśli pomysłem biznesowym jest tylko repolonizacja, to znaczy, że w przyszłości mogą istnieć zagrożenia, jak chociażby, no, przepraszam za wyrażenie, zapychanie deficytu budżetowego poprzez różnego rodzaju działania w ramach tejże monopolizacji.
Panie pośle, mamy takie zagrożenie rzeczywiście i w jakimś sensie monopolizacji rynku bankowego w Polsce i tych zagrożeń innych, o których pan profesor wspomniał?
No oczywiście pan profesor ma rację, że wydać pieniądze to nie jest żadna sztuka. Problem jest, do czego miałoby służyć taki duży podmiot finansowo-ubezpieczeniowy, jaka jest koncepcja na ten nowy bank, jaki jest pomysł, do czego ma to służyć. I oczywiście możemy powiedzieć, że umownie ASM jest pewna szansa na wybicie się na tą suwerenność gospodarczą, ale niewątpliwie ważne jest też to, kto będzie tym bankiem kierował, jak będzie nadzorowany, komu będzie podlegała ta spółka, bo przecież to będzie spółka z udziałem Skarbu Państwa. Powiedzmy, więc jak słyszę jakieś zapowiedzi, że może to kierownictwo włoskie może zostać w tym banku, to myślę sobie, że to chyba jakieś nieporozumienie, bo może łatwiej by było i taniej by było na pewno pożenić tych Włochów, może i dać im obywatelstwo, prawda? Nie musielibyśmy tyle wydać, ale trochę żartując trzeba powiedzieć, no to są wyzwania bardzo poważne, tym bardziej, że w ogóle w Europie wisi nad Europą poważny kryzys w sektorze bankowym. Nie tylko we włoskich bankach, bo tam tych złych kredytów w sektorze bankowym jest na 400 miliardów euro. 8 banków jest całkiem poważnie, realnie w trudnej sytuacji, ale również nawet w niemieckich bankach są bardzo niepokojące zjawiska, więc banki będą w Europie tanieć, a nie drożeć i będą sprzedawane, a nie kupowane. Nie będzie tłumów na banki. Te aktywa banków maleją wyraźnie. W ostatnim roku na świecie ponad bilion dolarów zmalały i to zjawisko się utrzyma, więc to nie są i nie idą, bym powiedział, złote czasy dla banków, ale też no, każde zdarzenia takie kryzysowe, a w moim ocenie ten kryzys w sektorze bankowym europejskim jest naprawdę bardzo realny, będą oddziaływać na Polskę, bo my nadal tu mamy, prawda, banki matki, które mają tutaj swoje banki. Przed nami wielkie wyzwania światowe dotyczące stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, podwyżek ewentualnych w Szwajcarii, problemów walutowych, wojen walutowych. A więc nie jesteśmy no, oczywiście żadną samotną wyspą. To wszystko na nas oddziaływuje. Ale na pewno mówię, kto nie ma banku we własnym kraju, ten ma niewiele do powiedzenia, niewiele do gadania i nie ma możliwości skutecznego oddziaływania na rynek, na rozwój gospodarczy.
Pan poseł przed chwilą wspomniał o tych malejących aktywach w bankach, ale przy okazji Pekao S.A. to jest ciągle 165 miliardów złotych aktywów i 5 milionów klientów. To jest wartość sama w sobie, panie profesorze.
No na pewno, jak pan redaktor wspomniał, Pekao S.A. jest drugim co do wielkości banków w Polsce. Rzeczywiście sumą aktywów blisko 170 miliardów złotych, także jest to naprawdę poważny gracz na polskim rynku. Natomiast tak co do pewnej wątpliwości, która tutaj może się rodzić, mianowicie cały czas jak gdyby chcemy partycypować, antycypować pewne rzeczy związane z przyszłością polskiego sektora bankowego, ukierunkowując się na repolonizację i zwiększanie udziału sektora Skarbu Państwa, można by powiedzieć, w sektorze bankowym. Z drugiej jednak strony widzimy te zagrożenia, które są realnymi zagrożeniami dla banków funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej, gdzie ten wskaźnik jest taki, do którego chcemy dążyć. Czy to nie jest pewnego rodzaju paradoks, że dążymy do sytuacji, w której chcemy dążyć do tych reperkusji, które są udziałem niewłaściwego nadzoru finansowego i być może także nieodpowiedniej struktury właścicielskiej. Ja bardzo często podkreślam na antenie radiowej, że my zupełnie niepotrzebnie bardzo często przyrównujemy siebie tylko i wyłącznie do krajów Unii Europejskiej, tak jakby Ziemia składała się tylko i wyłącznie z tego kontynentu. Bardzo ciekawy z punktu widzenia analitycznego jest sektor bankowy w Kanadzie, gdzie w latach 90. wprowadzono szereg reform mających na celu coś, co z perspektywy polskiego obywatele może wydawać się dziwne, a mianowicie rozproszenie akcjonariatu bankowego. I rzeczywiście wiele dowodów empirycznych wskazuje, że to rozproszenie akcjonariatu pozwala skutecznie przetrwać wydarzenie kryzysowe na rynku finansowym.
Panie profesorze, jak to wczorajsze, no nie chcę powiedzieć przejęcie, ten zakup oczywiście. Jak to przełoży się na kredyty, na depozyty, na konta indywidualne? Czy już dziś możemy to przewidzieć?
Trudno powiedzieć. Wiele będzie zależało od finansowania potrzeb budżetowych, wydatków budżetowych. Wiele także będzie zależało od...
Czy to jest to ewentualne łatanie dziury, o którym pan wspomniał?
No nie chciałbym na razie aż tak ostro wkraczać jak gdyby w kontekst polityczny, bo politykiem nie jestem. Niemniej istnieje takie zagrożenie. Natomiast zagrożenie może istnieć jeszcze z drugiej strony, mianowicie dzięki tej fuzji, jak to możemy nazwać, PZU staje się chyba największym graczem w Europie Środkowej, jeśli chodzi o rynek ubezpieczeniowy. W związku z tym, jeśli nie monopolizacja w sektorze usług bankowych i produktów bankowych, to być może monopolizacja w sektorze ubezpieczeniowym.
Panie pośle, pozwoli pan to samo pytanie. Jak to przełoży się na kredyty, na depozyty, na indywidualne konta klientów?
No oczywiście dla klienta jednak mimo wszystko zawsze najważniejszy będzie koszt ceny usług oferowanych, przejrzystość banku, zaufanie do tego banku. Ale na pewno dla wielu ważne jest to ta kwestia pewnego, nazwijmy to patriotyzmu gospodarczego, czy też dość racjonalna kwestia, że jednak te kilka miliardów złotych dywidendy też pozostaje w kraju. Przypomnijmy, banki przez ostatnie 10 lat gdzieś generalnie na czysto zarobiły moim zdaniem gdzieś zysku netto ponad 120 miliardów złotych, a więc niebagatelna kwota. Znaczna też część tych pieniędzy przecież z Polski wyjeżdżała legalnie w pełni, bo były to zyski, dywidendy tych banków. Więc na pewno to jest, powracam do kwestii, to jest kwestia pewnej koncepcji, pewnej wizji, czy duże podmioty będą ze sobą realizowały. Ja chcę przypomnieć tylko jeszcze jedną rzecz może, która nie wszyscy słuchacze pamiętają, że ta sama ekipa, która prywatyzowała w ten sposób, niestety w ten sposób Bank Pekao S.A. sprzedała też PZU za niecałe 3 miliardy na rzecz małej firemki stosunkowo Eureko. Potem była nawet komisja śledcza, to był wielki przeszafera, skandal prywatyzacyjny, była komisja śledcza, było konieczność zawierania ugody, odkupienia jakby tych udziałów za kilkanaście miliardów złotych, więc niewiele brakowało i dzisiaj nie mielibyśmy ani PZU, ani Pekao S.A. Chwała Bogu, że to się udało odzyskać. No oczywiście drogim kosztem i z pewnym znakiem zapytania, jak mówię, kto będzie bankiem kierował, jaki będzie koncepcja ten bank, kto będzie, jak będzie wyglądał nadzór finansowy nad rynkiem bankowym, bo tu jest przez ostatnie minione 5 lat naprawdę można bardzo wiele zarzutów postawić, poważnych zarzutów. Więc zobaczymy.
Panie pośle, na koniec jednym zdaniem poproszę, bardzo króciutko. Czy to będzie rewolucja na polskim rynku bankowym?
Nie, to nie będzie żadna rewolucja, absolutnie. Moim zdaniem będzie to pewny powrót do normalności, który trzeba będzie kontynuować.
Panie profesorze?
No ja jestem podobnego zdania, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze i cały czas monitorować tutaj ukłon w kierunku mediów, to co się będzie działo. Jeśli rzeczywiście będzie to mądra repolonizacja z konkretną strategią biznesową, oczywiście lepiej, żeby to było w rękach naszych polskich, niż żeby ten kapitał, te zyski, o których pan poseł wspomniał,
dywidenda,
wędrowały do innych krajów. Także lepiej, żeby to zostało w naszej ojczyźnie.
Panowie, bardzo dziękuję. Janusz Szewczak, ekonomista
bardzo
i poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Artur Paździor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Politechnika Lubelska.
Dziękuję
panowie.